Aleluja. Chwała Bogu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak zawsze chcę najpierw rozpocząć od pozdrowień i powiedzieć wam, że bardzo się cieszę, że mogę znowu z wami być. Chcę was pozdrowić od mojej żony, którą niektórzy widzieli. Dzisiaj właśnie tak zorientowaliśmy się w Lubartowie, że wy mieliście okazję poznać moją żonę, a myślałem, że w Lubartowie też była, ale okazuje się, że w Lubartowie nie była. No właśnie. Także bardzo gorąco pozdrawia was moja żona, bardzo gorąco pozdrawia was cały zbór, też modlimy się o was i o wasz zbór. I chcę powiedzieć, że w ostatnim czasie mieliśmy dużo różnych takich przeróżnych wydarzeń, i radosnych, i trudnych, i chcę wam powiedzieć, że widzimy naprawdę rękę Bożą i widzimy, jak Bóg przyznaje się do tego wszystkiego, czego jest sam autorem, jak przyznaje się co do naszego życia razem i co do naszej służby właśnie tam nad Morzem Azowskim. I chcę wam powiedzieć, że długi okres czasu, gdzieś mniej więcej półtora roku, modliliśmy się, nawet wzięliśmy takie zobowiązanie, że wcześniej nie mieliśmy porannych modlitw, ale zrobiliśmy tak, żeby w tygodniu mamy w sumie jeden dzień bez nabożeństwa i bez jakichś zajęć, a tak praktycznie wszystkie dni mamy zajęte i postanowiliśmy dwa razy w tygodniu spotykać się też na porannej modlitwie i modliliśmy się natchnieni słowem. Modliliśmy się tą modlitwą, o którą prosił Jezus, abyśmy popatrzyli na niwy, jak już pobielały i gotowe są do żniwa, i abyśmy prosili o żniwiarzy, o tych, którzy będą pracować na żniwie pańskim. Prosiliśmy o to, żeby Pan Bóg posyłał nam pomocników, żeby z tych ludzi, którzy żyją w Berdiańsku i nie tylko, bo wierzymy, że nawet jeśli w Berdiańsku nie znaleźliby się ludzie, którzy byliby gotowi służyć Panu, to Pan sprowadzi do Berdiańska ludzi ze wschodu, z zachodu, z północy i z południa. I chcę wam powiedzieć, że długi czas modliliśmy się o to, aby Pan Bóg przysyłał robotników i niedawno, na początku września, przyjechał do nas brat z Doniecka. To jest brat, który ma 43 lata, z tego 23 spędził jako narkoman, żyjąc w ogóle w oderwaniu od rzeczywistości realnej, był tylko w wirtualnej rzeczywistości. I Pan go dotknął bardzo mocno. Jego rodzice już nie wiedzieli, co robić, i właściwie na siłę po prostu przekonali go, żeby pojechał do centrum rehabilitacyjnego chrześcijańskiego. I on nawet nie wiedział, co to jest to chrześcijańskie, czym się różni to chrześcijańskie centrum od jakichś innych centrów, ale musiał być posłuszny tym zasadom, które były tam w centrum. No i musiał codziennie modlić się razem ze wszystkimi, musiał codziennie czytać Biblię, a dla niego to było bardzo trudne, ponieważ sam skończył takie coś w rodzaju liceum czy technikum wojenno-polityczne. I tam jako jeden z głównych przedmiotów mieli praktyczny ateizm, czyli jak udowadniać wierzącym, że się mylą. I studiował właśnie takie przedmioty, więc dla niego całkiem zabawne było to, że właśnie trafił do, jako narkoman, prawda, trafił do wierzących, którzy niby mają mu pomóc wyjść z nałogu. I wziął sobie za zadanie po prostu udowodnić wszystkim tym wierzącym, że nie mają racji i że rzeczywiście religia to jest opium dla narodu. I oni sami mu powiedzieli, że to jest prawda, że religia jest opium dla narodu, ale nie wiara, bo żywa wiara w Pana naszego Jezusa Chrystusa sprawia w nas to, że rzeczywiście dzieją się cuda, że naprawdę zmienia się nasze życie. I długimi dyskusjami, którymi chciał nawrócić wszystkich wierzących w tym centrum na wierzących w ateizm, stał się sam gorliwym chrześcijaninem. Pan go bardzo mocno dotknął i bardzo mocno go wykorzystuje. I ja nawet sam się nie spodziewałem, kiedy modliliśmy się, bo chcę wam powiedzieć, że to jest świadectwo tego, jak wielką siłę rzeczywiście ma modlitwa saglasia, czyli modlitwa zgody. Kiedy zgadzamy się, kiedy razem zbieramy się i mówimy, modlimy się o to i o to. I Bóg naprawdę odpowiada. Myśmy się modlili o tych, którzy będą na żniwie pańskim działali i to było tak nawet niespodziewanie, bo zadzwonili do nas i powiedzieli, że jest tutaj brat, który chce przyjechać do Berdiańska. No to niech przyjeżdża. I mówią, to jest ewangelista, on wam trochę pomoże. No to tym bardziej jesteśmy radośni. I jak przyjechał, chcę wam powiedzieć, że na samym początku to byłem bardzo zdziwiony, bo Pan Bóg dał mu niesamowity dar. Ten człowiek wchodzi do autobusu, do marszrutki, właściwie tam są takie malutkie busiki, marszrutki i niewiele myśląc, nikogo nie pytając o nic, wita wszystkich i pozdrawia w imieniu Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Chcę wam powiedzieć, że dzisiaj jest rzeczywiście szczególny dzień w waszym życiu. I przybliżyło się do was Królestwo Boże. Jeśli w marszutkach już głoszona jest Ewangelia, to naprawdę wiedzcie, że przybliżyło się do was Królestwo Boże. I zaczyna im głosić Ewangelię. Zaczyna im mówić o tym, że każdy człowiek po śmierci, wyobraźcie sobie, ten człowiek, który był ateistą, opowiada o tym, że po śmierci są tylko dwie możliwości, czy dwie drogi, czy dwa miejsca, gdzie człowiek może trafić. I opowiada ludziom o niebie i o piekle. I opowiada o tym, jak, co zrobić, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego i czego nie robić, albo co robić, żeby tam nie wejść. I ludzie słuchają go. Ludzie naprawdę go słuchają. Przez miesiąc jego obecności w Berdiańsku nawróciło się 5 osób i przyszło do zboru. W ciągu miesiąca. W ciągu jednego miesiąca. Aż ciarki mi chodzą, jak myślę o tym, co będzie dalej. Tak chciałbym, żeby Bóg rzeczywiście, bo wiecie, moje świadectwo, to, które większość z was słyszała, chociaż nie wszyscy słyszeli, to, czego Pan Bóg dokonał w moim życiu, to głębokie spotkanie z Nim, bo nie mogę powiedzieć, że Go nie znałem. Bo znałem, wiedziałem o Nim bardzo dużo i czytałem o Nim praktycznie od dzieciństwa i byłem blisko Kościoła praktycznie od dzieciństwa. Byłem ministrantem, służyłem do mszy, prawda? Czytałem czytania biblijne i zawsze mi się wydawało, że jestem blisko Boga. Zawsze mi się tak wydawało. Ale zawsze próbowałem jakimś sposobem zasłużyć na to, żeby pochwalił mnie, jak umrę i jak stanę przed Nim, żeby było, o Artur, fajne rzeczy robiłeś, dobre uczynki spełniałeś, babcię przez ulicę przeprowadziłeś i różne inne rzeczy. I tak naprawdę Bóg bardzo mocno mnie dotknął. W wieku młodym zrozumiałem, że Bóg chce, żebym Mu służył i nie wyobrażałem sobie tego inaczej, jak tylko pójść do seminarium. Dlatego poszedłem do seminarium, skończyłem seminarium, niektóre historie wam już opowiadałem, jak to było. I będąc księdzem, miałem ogromne ideały i chciałem być takim wzorcowym księdzem. Znowu chciałem zasługiwać na miłość wszystkich, podziw wszystkich, przyjaźń wszystkich, a szczególnie Pana Jezusa i Boga Ojca. I bardzo szybko zobaczyłem, że tak naprawdę zamiast stawać się coraz lepszy, zamiast stawać się coraz bliższy Bogu, to zacząłem się coraz bardziej oddalać i od swoich ideałów, i od tego, co czytałem w Biblii, bo czytałem Biblię, ale tak naprawdę wielu rzeczy nie rozumiałem. Tak naprawdę wielu rzeczy nie widziałem. I nie rozumiałem, dlaczego moje służenie ludziom nie przynosi takich owoców, jakie powinno przynosić. Znałem odnowę w Duchu Świętym, w Kościele Katolickim, znałem charyzmatyczne grupy i wiedziałem, że są ludzie, którzy mogą mówić językami, którzy mają dar prorokowania, którzy wkładają ręce, modlą się za chorych i oni odzyskują zdrowie.
No i sam próbowałem też swoimi siłami. Nawet nie tyle, że swoimi siłami, bo mieliśmy modlitewniki, mieliśmy wszystko napisane, co mamy robić po kolei. I robiłem wszystko tak, jak było w modlitewniku. Ale często jak modliłem się za chorych, to efekt był taki, że umierali. To było nasze ostatnie spotkanie. I zawsze się zastanawiałem, co jest ze mną nie tak. Zawsze się zastanawiałem, co jest ze mną nie tak. I Bóg bardzo mocno dotknął mojego życia. Bardzo mocno. I zażądał ode mnie rzeczy trudnych. Rzeczy bardzo trudnych. Dlatego, że przyszedł i werwał się w moje życie i zażądał ode mnie czegoś, czego się nie spodziewałem od Niego. Bo całe życie umawialiśmy się z Nim, że jestem gotów Mu służyć, że jestem gotów być nawet misjonarzem gdzieś, powiedzmy w Rosji, czy w Sybirze, prawda, czy w Kazachstanie, czy jeszcze w innych miejscach. I zawsze myślałem, że to się właśnie Bogu podoba i że Bóg chce, żebym był księdzem. Ale zawsze musiałem mieć pewność i dlatego prosiłem o różne znaki. Pamiętacie Gedeona? Tak jak on, prosiłem ciągle o jakieś znaki. Po kolei przechodziłem różne etapy i Bóg potwierdzał moją drogę, ale ciągle prosiłem o następne znaki. I już w dojrzałym, można powiedzieć tak, kapłaństwie, zobaczyłem, że tak naprawdę moje służenie Bogu nie wygląda tak, jak nie tyle jak sobie wyobrażałem, ale jak powinno wyglądać. W ogóle nie ma nic wspólnego z tym, o czym czytałem w Ewangelii, w Dziejach Apostolskich, w listach. I modliłem się, żeby Bóg coś zrobił w moim życiu. Modliłem się bardzo. Miałem określone też problemy swoje, wewnętrzne. Nie potrafiłem sobie poradzić z różnymi rzeczami. Między innymi, wiecie, no dzisiaj pierwszy raz jest ze mną tutaj tato. Kto pamięta, opowiadałem świadectwo o tacie i dzisiaj możecie realnie zobaczyć, czego Bóg dokonuje i jak Bóg działa. Bóg wszystko to, co obiecał, spełnił w moim życiu. I dlatego jestem Mu bardzo wdzięczny i dlatego chcę iść za Nim, chcę poznawać Go jeszcze głębiej, jeszcze bardziej, chcę coraz bardziej przybliżać się do Niego i służyć Mu całym sercem. Chcę, żeby zawsze to słowo, które czytam i coraz bardziej rozumiem, żeby to słowo rzeczywiście budowało mnie i żeby dawało siłę, aby nowe rzeczy odkrywały się w moim życiu. Chciałbym dzisiaj z wami w tym świadectwie też podzielić się przemyśleniami ostatniego czasu, tym, w czym przebywam, dlatego że przyglądam się ostatnio różnym świadkom, których Bóg nam dał. Przyglądam się apostołom i ich uczniostwu, można tak po polsku powiedzieć, ich postawie uczniów, ich postawie jako uczniów. I rozumiem i zadaję sobie pytanie, że tak naprawdę co dla ucznia jest ważne? W życiu ucznia co jest tak naprawdę ważne? I rozumiem, że w życiu ucznia tak naprawdę jest ważne, aby od nauczyciela przejąć czy przyjąć jak najwięcej. Jak najwięcej. Chcę naprawdę być podobny do Boga. I wspominam, wiecie, niesamowite jest, jeśli otworzymy sobie pierwszą księgę mojżeszową, to wspominam niesamowite słowa, które nie od razu zobaczyłem. Zawsze myślałem, że no, jesteśmy stworzeni na obraz Boży i na Jego podobieństwo. I z wieloma osobami rozmawiając też słyszałem takie określenie czy taką myśl, że stworzeni jesteśmy na obraz Boży i na Jego podobieństwo. Ale kiedy głębiej wczytałem się w pierwszą księgę mojżeszową, zobaczyłem pewną rzecz. 21 rozdział, 26 wiersz. Pierwszy rozdział, 26 wiersz. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I 27 wiersz mówi rzecz bardzo ciekawą. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój,
kropka.
Na obraz Boga stworzył go. A gdzie podobieństwo? A gdzie podobieństwo? Bóg zaplanował człowieka na obraz swój i podobieństwo. Zaplanował i powiedział, stwórzmy człowieka. Jeszcze raz popatrzmy na 26 wiersz. Na obraz nasz, podobnego do nas. I gdzie nasze podobieństwo do Niego? Czy jesteśmy rzeczywiście do Niego podobni? Tylko Chrystus pokazał, co to znaczy być podobnym do Niego. Tylko Chrystus był podobny do Niego. I dlatego tylko w Chrystusie możemy być do Niego podobni. Tylko w Chrystusie. Inaczej nie da rady. Sami od siebie jesteśmy kim? Jesteśmy bardziej skłonni do grzechu niż do świętości. Sami od siebie. I w tym nie jesteśmy podobni do Niego. I ciekawa rzecz, że o Jezusie powiedziane jest, że był do nas podobnym we wszystkim oprócz grzechu. Jezus był podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. A my, Bóg zaplanował, żebyśmy byli podobni do Niego we wszystkim i w tym, żebyśmy byli bez skazy, bez winy, bez grzechu. Dlatego musiał przyjść Syn. Dlatego musiał przyjść Syn, żeby nas uwolnić, żeby nas zbawić. I wiecie, całe moje dorosłe życie w chrześcijaństwie, w Kościele katolickim, mnie się wydawało i ja byłem tak nauczony, że to ja mam osiągnąć świętość. Że to ja mam po prostu stać się świętym, czyli muszę się trudzić, trenować. Jeszcze miałem takiego ulubionego świętego Franciszka, no i ciągle tak sobie myślałem, jak to zrobić, żeby właśnie być podobnym do niego. Niepodobnym do ojca, pomyślałem sobie, to i tak jest niemożliwe, ale chociaż podobnym do Franciszka. Chociaż podobnym do Franciszka. A Franciszek chciał być podobnym do Jezusa, to tak sobie myślałem, no to chociaż jak będę podobny do Franciszka, to już nie będzie tak najgorzej. To już nie będzie tak najgorzej. I Bóg naprawdę werwał się do mojego życia i pokazał mi całą prawdę o świętości, która nie pochodzi ode mnie i nie pochodzi od moich uczynków, ale pochodzi od Niego. I pokazał mi, co to znaczy być świętym. Pokazał mi, że jest różnica powiedzieć być świętym i być bez grzechu. Pokazał mi apostołów, na których patrzyłem i zobaczyłem, wiecie, bo naprawdę patrząc na niektórych z nich, to widzimy różne rzeczy. I mam przed sobą kilka takich miejsc i kilka przemyśleń. Wziąłem tylko trzech przedstawicieli spośród apostołów. Jeden z nich, przedziwny człowiek, jego imię było Judasz. Przedziwny człowiek. Kiedy czytamy sobie o Judaszu na samym początku Łukasza w 6 rozdziale, w 13 wierszu, od 13 wiersza, tam jest cała sytuacja, jak Jezus powoływał swoich uczniów i na końcu jest wzmianka o Judaszu, który stał się, czy został kim? Zdrajcą, który go później zdradził. Bardzo mi się podoba, jak po rosyjsku przetłumaczyli w Biblii rosyjskiej, kanonicznej, przetłumaczyli to miejsce. Został zdrajcą, oni przetłumaczyli zdjelał się, to znaczy uczynił się, to znaczy zrobił się, zdjelał się. Czyli sam zrobił z siebie kogo? Zdrajcę. I niesamowite to jest, ja przyglądałem się Judaszowi przez wszystkie miejsca, gdzie przewija się jego postać i zobaczyłem niesamowite rzeczy. Zobaczyłem, że rzeczywiście, tak jak inni uczniowie, był powołany, był przez Jezusa wybrany i to jest niesamowite. że Jezus, wiedząc wszystko, mimo wszystko go wybrał. Wiedząc o nim wszystko, mimo wszystko go wybrał. Gdybym ja był Jezusem, prawdopodobnie Judasz byłby jako pierwszy na liście tych, którzy nie przeszli castingu. Gdybym wiedział o nim tyle, ile wiedział o nim Jezus. Ja bym się modlił: Ojcze, o, chroń mnie od takich przyjaciół. Niesamowite. W Łukasza 22 rozdziale, od pierwszego wiersza, jest taki moment, gdzie Łukasz mówi o tym, że to jest opis wieczerzy, opis Paschy, i powiedziane jest o tym, że szatan wszedł w Judę, w Judasza. Szatan wszedł w Judasza. To znaczy, że na samym początku, kiedy Jezus wybierał, jest wzmianka o tym, że Judasz sam uczynił siebie, czy zrobił się, stał się, my tu mamy w tłumaczeniu stał się, prawda, czy został, ale to jest niesamowite tłumaczenie, kiedy rozumiemy, że sam miał wpływ na swój los. Sam wybrał. Przecież Judasz wszystko słyszał to, co słyszeli inni uczniowie. Przecież Judasz widział te same znaki, które widzieli inni uczniowie. Mało tego, Jezus posyłał 12, posyłał jeszcze 72 i w tym gronie był Judasz. Judasz był w gronie tych uczniów, którzy wrócili i mówili: Panie, nawet złe duchy są nam posłuszne. To znaczy, że Judasz miał część we wszystkim. Wyganiał demony, uzdrawiał, widział wszystkie cuda. Nie znamy dokładnie, czego dokonywał, ale był uczestnikiem tego wszystkiego. Uczestniczył w tym wszystkim. I niesamowite jest to, że patrząc na niego, widzimy, że są miejsca, które potwierdzają to, że jednak jego serce nie było na 100% oddane Panu. Miał bardzo ważne zadanie. Trzymał kasę. Bardzo ważne zadanie. I bardzo ciekawa rzecz. Zobaczcie, to właśnie o Judaszu napisany jest w tym momencie, kiedy sytuacja z kobietą, która zobaczyła Jezusa, wylewała łzy, wycierała włosami i wylała nardowy olejek. Judasz jako jedyny zbulwersował się. Judasz powiedział: po co taka strata? Można było zrobić co innego. Ale słyszymy informację o tym, że nie myślał on wcale o ubogich. Ale był złodziejem i podkradał. Czyli słysząc o zbawieniu, mając wiedzę o wszystkim, co trzeba zrobić, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego, zostawił sobie jedną sferę. Zostawił dla siebie tylko jedną sferę. I ta sfera tak naprawdę zgubiła go. Dlatego, że w momencie, kiedy przyszła największa próba, to właśnie on poszedł i zaproponował sam arcykapłanom i faryzeuszom uczonym w prawie, to on właśnie zaproponował, że odda go im tam, gdzie nie będzie tłumu. Bo oni się bali wziąć go przy ludziach, dlatego że bali się tłumu. To właśnie Judasz sam zaproponował. I w momencie, kiedy zorientował się, co się dzieje, w momencie, kiedy zobaczył, co działo się z Jezusem, tak naprawdę nawrócił się. Upamiętał się. Zwrócił im nawet pieniądze. Niesamowite. Ale czegoś zabrakło. Zabrakło wiary w to, że nie wszystko przepadło, że nie wszystko skończone, że jest jeszcze nadzieja, że jest jeszcze miłosierdzie u Boga, że się nie skończyło. I drugi uczeń, też bardzo ciekawy, Piotr. Naprawdę bardzo ciekawy. Kiedy przyglądałem się tym miejscom, gdzie występuje Piotr, są niesamowite sytuacje. Są sytuacje, gdzie widać Piotra jako tego, który się chwieje. Który jest raz na jednym boku, raz na drugim boku. Raz w rozmowie z Jezusem, kiedy Jezus pyta, za kogo uważają mnie ludzie? Uczniowie odpowiadają, Jezus mówi, a wy? Za kogo mnie uważacie? I Piotr jako pierwszy wyrywa się z odpowiedzią. I mówi, ty jesteś Chrystus, ty jesteś namaszczony, Boży posłaniec. Ty jesteś naszym Mesjaszem, Synem żywego Boga. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jan. Bo nie ciało i krew objawiły ci to, ale ojciec, zobaczcie, otrzymał objawienie od ojca. Czyli zobaczcie, tak naprawdę no, człowiek już narodzony z góry, który słyszy i rozumie od ojca. I zaraz w tym samym miejscu przychodzi druga sytuacja. Kiedy Jezus zaczyna, kontynuując myśl, zaczyna opowiadać, co będzie się z nim działo. I mówi, że Syn Człowieczy musi pójść do Jerozolimy, tam będzie pojmany, tam będzie pobity, tam będzie zabity i po trzech dniach zmartwychwstanie. Pamiętacie, co zrobił Piotr? Piotr mówi,
ty masz żyć! Ty masz nas uwolnić! Ile? 4000 na Mesjasza? Około 4000 lat czekaliśmy. A ty mówisz, że masz umrzeć. Nie będzie. 2000 to jest. 2000 to jest. Czekaliśmy na ciebie. Nie może to do ciebie przyjść. Pamiętacie, co Jezus mu odpowiedział? Jesteś kim dla mnie? Jesteś mi kusicielem. Jesteś kusicielem. Kusisz mnie. Kusisz mnie, żeby wybrać inną drogę. Żeby pójść inaczej, nie tak jak przewidział ojciec. Nie tak jak zaplanował ojciec. Jesteś dla mnie pokusą. Dopiero co Jezus go pochwalił i nikogo tak nie pochwalił jak Piotra i dosłownie ileś wierszy dalej widzimy, że Jezus tak go skarcił, że nikogo tak nie skarcił. Wow. I jest wiele innych momentów. Pamiętacie sytuację, kiedy Jezus wziął trzech uczniów i zaprowadził ich na górę i tam wobec nich przemienił się. W ich obecności. Ale jeśli dokładnie pamiętacie, co się tam wydarzyło, to Jezus odszedł od nich, a oni tam zasnęli. Zasnęli. Chociaż on poszedł na górę i co na górze robił? Rozmawiał z ojcem. I pojawili się Mojżesz i Eliasz. I wtedy oni się obudzili. I Piotr mówi, o! Jeszcze dobrze się nie obudził. A już mówi, o, dobrze, że jesteśmy, dobrze, że się obudziłem, bo byśmy nie zdążyli. A tak trzeba zbudować tutaj trzy namioty, trzy szałasy. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Piotr nawet w ogóle nie słuchał, o czym oni rozmawiali. Nawet w ogóle nie słuchał i nie pytał, co ma Jezus do powiedzenia. Piotr od razu ze swoimi ludzkimi planami. Panie, a wiecie, po prostu patrzę na Piotra i widzę tylu chrześcijan. Widzę tylu współczesnych chrześcijan. O, Panie, my pojedziemy tam, zrobimy to. Tutaj taką akcję przeprowadzimy. Namioty rozstawimy.
I Piotr usłyszał głos. Pamiętacie, czyj to był głos? Odezwał się głos Ojca. I co Ojciec powiedział? Ten jest mój Syn umiłowany. I co? Jego słuchajcie! Słuchajcie Go! Nie wymyślajcie swoich szałasów.
One w ogóle nie są do niczego przydatne. Wasze namioty, wasze szałasy na nic się nie zdadzą. Po pierwsze i najważniejsze, Jego słuchajcie!
A jeśli nie możecie się doczekać, co On powie, to spytajcie. Jeśli nie możecie się doczekać, co On powie, to spytajcie. Patrząc na Piotra, widzę naprawdę niesamowite sytuacje. Nawet kiedy już się nawrócił. Zobaczcie, były różne sytuacje. Była sytuacja, kiedy najpierw była morza, burza na jeziorze i kiedy Jezus szedł i myśleli, że to jest zjawa. Pamiętacie, co Piotr zrobił? Nikt z uczniów nie domyślił się. Piotr widział Jezusa chodzącego po wodzie. I Piotr mówi, ja też tak chcę. Ale gorliwość. Żaden z uczniów się nie domyślił. I Piotr już miał też objawienie tego, jak to zrobić, jak to technicznie działa. Już rozumiał, jak to technicznie działa. Mówi, powiedz do mnie, żebym przyszedł do ciebie i ja przyjdę. Wow, no Piotr mnie zadziwia. Już miał objawienie tego, jak działa, bo to już było po sytuacji, kiedy nie słuchał, co ma robić i próbował już budować szałasy, próbował budować namioty. A tutaj już słuchał mniej więcej i już rozumiał, że jak Pan powie, to na Jego słowo wyjdę i będę też chodził po wodzie.
Moment, kiedy spuścił oczy z Jezusa i moment, kiedy zaczął tonąć. Piotr mnie zadziwia
swoją dwojakością, czy swoim takim szatkim charakterem. I ja rozumiem, patrząc na swoje życie i patrząc na to, co Bóg zrobił z moim życiem i patrząc na życie Piotra i patrząc na życie Judasza, i patrząc później jeszcze na życie jeszcze jednego ciekawego człowieka, apostoła Pawła, ja rozumiem, że Bóg chce pracować i współpracować z nami w pewnym procesie. Dlatego, że łaską jesteśmy zbawieni i to jest łaska, niczym niezasłużona. W ogóle się nie natrudziliśmy, nie namęczyliśmy się, żeby być zbawionymi. Ale to nie znaczy, że wszystko inne otrzymujemy zupełnie darmowo, bez naszego wysiłku. Jest rzecz, którą widzę w postawie i Piotra, i w życiu Judasza, i w życiu Pawła. To jest kwestia charakteru. To jest kwestia charakteru. Rozmawiam dzisiaj z różnymi braćmi, siostrami, znam wielu chrześcijan i na Ukrainie, i w Polsce i widzę pewną rzecz. Widzę, że wielu ludzi chce, żeby Bóg automatycznie rozwiązywał problemy w ich życiu. Żeby Bóg automatycznie, przecież uwierzyłem, przecież się nawróciłem, upamiętałem, idę za Bogiem, to już wszystko powinno być proste w moim życiu. Wielu oczekuje od Pana, że Pan zawsze będzie odpowiadał i odpowiadał szybko. To, czego często nam brakuje w naszym charakterze jako chrześcijanom, to jest takie rosyjskie słowo, które bardzo mi się podoba. Długocierpienie. To znaczy cierpliwość, która nie jest zwykłą cierpliwością, ale która jest cierpliwością na odcinku długiego czasu. To jest długocierpienie. Długocierpienie. Czasem wielu chrześcijan, wiecie, tak cierpią, oczekują, znoszą różne doświadczenia, ale nie mogą się doczekać interwencji Boga. I często wielu podejmuje jakieś swoje decyzje, tak samo jak było z Piotrem. Tak samo jak było z Piotrem. Tak samo jak było z Judaszem, bo Judasz podjął decyzję. Dla mnie nie ma miłosierdzia, dla mnie nie ma przebaczenia, dla mnie nie ma nadziei i dla mnie nie ma przyszłości. To przecież Judasz podjął decyzję. Poszedł i powiesił się. Nikt więcej tam, nikogo więcej tam nie widzimy. Nikt więcej tam nie uczestniczył. Judasz sam podjął decyzję. Nie spytał u Pana. Był blisko, nawet maczał palce w jednej misie. Kiedy zobaczyłem całą tę sytuację, kiedy modliłem się i rozmyślałem nad Słowem, to zobaczyłem, że w naszym życiu czasem może być tak, że tak naprawdę maczamy palce w dziełach Bożych. Maczamy palce, ale do końca na 100% nie jesteśmy Mu oddani. Ja nie chcę być tak, nie chcę być takim. Ja nie chcę, żeby moje życie było po prostu maczaniem palców w Bożych dziełach. Ja chcę mieć część. Ale zadziwia mnie też postawa Piotra. Pamiętacie, kiedy Jezus rozebrał się, kiedy spożywali wieczerzę, zdjął wierzchnią szatę, przepasał się prześcieradłem, wziął misę, nalał wody i zaczął umywać nogi. Jak się zachował Judasz? Nie wiemy jak. Prawdopodobnie był zupełnie spokojny. Chociaż wiedział, że nie wszystko jest okej, to jednak pozwolił Panu umyć sobie nogi. Czyli miał z Nim część. Miał z Nim część. I zadziwia mnie Piotr w tej sytuacji. Nie, mnie nigdy nie będziesz mył nóg. Nigdy. Nie pozwolę. Po moim trupie. Jakże Piotr rzeczywiście w swojej gorliwości, w swoim tak naprawdę zapalczywym charakterze, często tak naprawdę przeszkadzał planom Bożym. W zapalczywym swoim charakterze. Kiedy zrozumiał to, co Jezus mu powiedział, że jeśli nie umyję ci nóg, bo Jezus już powiedział wprost, jeśli nie umyję ci nóg, nie masz ze mną części. Piotr chciał się jakoś rehabilitować. I on rozumiał, że to jest czynność, która jest zarezerwowana tylko dla sług, dla niewolników. I on mówi, to całego, to i głowę mi umyj, wszystko całego mnie myj. Wszystko. I usłyszał od Jezusa, że czysty potrzebuje już tylko umyć sobie nogi. Dlaczego? Dlatego, że kiedy jesteś czysty, nawet jak czasami wychodzicie z prysznica, prawda, czy z wanny, to nie zawsze jest tak, że w łazience podłoga jest zupełnie idealnie czysta. Czasem jest tak, że później jeszcze trzeba sobie podeszwę jeszcze domyć. I to jest to, o czym mówił Jezus. Tak naprawdę głęboki duchowy sens jest w tym, co Jezus zrobił. Dlatego, że On pokazał różnicę, której ja, będąc nawet księdzem, nie rozumiałem. Czym jest różnica między świętością i bezgrzesznością? Święty cały jest czysty, ale potrzebuje tylko sobie nogi umyć. Dlaczego? Dlatego, że święty dotyka ziemi nogami. Sprawiedliwy 7 raz pada, ale Pan go podnosi. Sprawiedliwy 7 raz pada. To jest niesamowite, co Bóg uczynił w moim życiu i ja jestem Mu bardzo wdzięczny za to, że pokazał mi i dał mi szansę rzeczywiście żyć w swobodzie dziecka Bożego. Rozumieć, na czym polega Jego plan, rozumieć, na czym polega to zadanie, które Bóg wyznaczył dla mnie. I dlatego chcę cały czas głosić o Jego miłości, o Jego dobroci i chcę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo się cieszę, że Bóg mnie używa i tam, na Ukrainie, i tutaj w Polsce. I nie tylko w moim domu, nie tylko pośród moich bliskich, bo już nie tylko tato no już praktycznie jeszcze tylko zostało dopełnić chrztu wodnego. Natomiast zupełnie niedawno była sytuacja latem, że i moja siostra zaczęła przychodzić na nabożeństwo ze swoim narzeczonym. I ja widzę, jak Bóg rzeczywiście spełnia swoje obietnice. Pamiętacie, kto pamięta to moje świadectwo na samym początku? Mówiliśmy o tym, że kiedy modliliśmy się, bardzo przeżywałem, jak moja rodzina przyjmie tę moją decyzję o odejściu z kapłaństwa, o odejściu z Kościoła katolickiego. I Bóg dał słowo, że w momencie, kiedy wprowadzę moją małżonkę do mojego domu, czyli w momencie, kiedy staniemy się rzeczywiście jednym ciałem, że zbawienie dotknie mojego domu. I ja dzisiaj widzę realizację tego słowa. Ja dzisiaj widzę, jak proroctwo się spełnia. I już duża część mojej rodziny rzeczywiście jest dotknięta łaską Bożą. Niedawno też mój tato, dotknięty łaską Bożą, zaczyna już dalej tę sztafetę kontynuować. I niedawno tato zaczął przywozić swoją siostrę też do Lublina, do zboru na nabożeństwa. Także widzę, jak Bóg rzeczywiście jest wierny. I chcę Mu zawsze oddawać chwałę za to. I chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę, kiedy patrzę się na uczniów, rozumiem, że Bóg chce, żebyśmy nie tylko ufali Mu, żebyśmy nie tylko oczekiwali, że On będzie wiele rzeczy dla nas robił, żebyśmy nie żyli po to, aby mieć te łaski, które On dla nas zasłużył. Ale rozumiem, że Bóg chce, abyśmy pracowali nad naszym charakterem, żebyśmy mogli znowu stać się do Niego podobni. Abyśmy mogli się stać do Niego podobni. Ja wierzę, że Jezus pokazywał charakter Ojca. I ja wierzę, że Bóg chce, abyśmy wszyscy w Chrystusie mieli właśnie taki charakter. Wszyscy otrzymaliśmy według daru, według miary Chrystusowej. Każdy otrzymał dar według miary, jaka była w Chrystusie. W Chrystusie była pełnia i każdy z nas otrzymał według miary Chrystusowej. Każdy otrzymał tyle, ile trzeba, żeby żyć w pobożności. Mamy wszystko, co... Wsioż to nużna dla żyzni i blagacieństwa, czyli wszystko mamy to, co potrzebne jest dla życia i pobożności. Mamy wszystko, ale jednego jeszcze nie mamy. Nie mamy jeszcze pełnego charakteru Chrystusowego. I Bóg chce, ja widzę, po prostu patrzę na tych ludzi i widzę, że Bóg pracuje. Bóg pracował też z Pawłem. Przez całe jego życie Bóg z nim pracował. Bóg widział jego gorliwość, Bóg widział jego zapał, Bóg widział jego oddanie, Bóg widział jego gotowość walczyć o sprawiedliwość, walczyć o prawdę, nawet wtedy, kiedy się mylił jeszcze. Nawet wtedy, kiedy się mylił. Bóg widział jego serce. I Bóg pracował z nim. I Paweł mówi, pod koniec swojego życia mówi, że ja więcej się natrudziłem niż wszyscy inni. I przy tym nie ja sam, ale łaska we mnie. I ja głęboko wierzę, że to, o czym mówi Paweł, to jest to, o czym ja dzisiaj rozmyślam razem z wami. Ja wierzę, że Bóg chce pracować z naszym charakterem przez łaskę, którą nam daje. Ale nie możemy zostawiać Bogu pracy nad naszym charakterem. Owszem, kiedy się nawracamy, często bywa tak, że przychodzi Duch Święty i tak mocno nas dotyka, że jakieś grzechy tak jakby automatycznie, że nawet bez żadnego wysiłku, bez niczego, nagle po prostu znikają. Nagle przestają istnieć. I to jest łaska. Ale ja widzę, że nie wszystko znika. Ja widzę, że w życiu wielu chrześcijan lenistwo tak nie znika. Ja widzę, że w życiu wielu chrześcijan jak to powiedzieć tak, żeby nikogo nie urazić, nie sknerstwo, a skąpstwo, tak? Skąpstwo. Wcale tak automatycznie nie znika. Jak trudno jest czasami przekonać ludzi do tego, że to, co się należy Bogu, ono się należy Bogu. Ono nie należy nawet do nas. Nasze dziesięciny nawet do nas nie należą. Niektórzy mówią, a ja, no ja tak się zastanawiam, czy dawać dziesięciny, czy nie dawać dziesięciny. Ktoś tam mówi, płacić dziesięciny, czy nie płacić dziesięciny. Ja się tak zastanawiam. Ale to są rzeczy, które w ogóle od nas nie zależą, które do nas nie należą. Należą do Pana. I zobaczcie, jak wielu ma trudność w pracy właśnie nad swoim charakterem, żeby oddawać Bogu to, co się Jemu należy. I żeby oddawać nawet w tym świecie, tym władzom, które Bóg postawił, to, co się im należy. I żeby im głosić z mocą słowo, aby i oni się upamiętali i aby i oni osiągnęli życie wieczne. Patrzę się na Piotra i widzę różne sytuacje w jego życiu. I widzę, jak działy się cuda już po zesłaniu Ducha Świętego. Były uzdrowienia. Nawet wielu wynosili, żeby chociaż cień Piotra przechodzącego, żeby padł na nich. I wtedy oni byli uzdrawiani. I widzę sytuację, jak w Lidzie, będąc w Lidzie, wskrzesił młodą dziewczynę, Tabitę. Były niesamowite cuda. I jednocześnie widzę już w Nowym Testamencie, już w młodym kościele, widzę, że tak naprawdę praca nad jego charakterem nie skończyła się. Gdybyśmy mogli zobaczyć sobie na przykład 10 rozdział Dziejów Apostolskich, to zobaczylibyśmy, 10 rozdział Dziejów Apostolskich, to zobaczylibyśmy przedziwną sytuację. 10 rozdział Dziejów Apostolskich. To już jest po zmartwychwstaniu Chrystusa. To już jest po zesłaniu Ducha Świętego. 10 rozdział Dziejów Apostolskich. A pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską, pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł: Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: co jest, Panie? I rzekł mu: modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. I później co się dzieje? Piotr, modląc się, widzi widzenie. W widzeniu widzi opuszczające się prześcieradło i na nim wiele żyjątek, nieczystych według prawa, i słyszy słowa: jedz. Co Piotr odpowiada? Przenigdy! Nigdy się nie skalałem, nigdy nie jadłem niczego nieczystego. I teraz też nie będę. To jak to jest? To już jest po zesłaniu Ducha Świętego. To jak to jest z jego relacją z Duchem Świętym? To jak to jest z jego kontaktem z Duchem Świętym? Może jakaś przerwa w kontakcie. Może zasięgu nie wystarczyło. Ale w tym momencie zobaczcie, co Piotr robi. Piotr wraca do swoich starych przyzwyczajeń. Nie, nigdy nie będę. Co mu Bóg powiedział? Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. I Bóg go przygotowuje do spotkania z Korneliuszem. Ale cała sytuacja, że nawet będąc już znajomym z Duchem Świętym, nawet będąc już w relacji z Duchem Świętym, charakter Piotra jeszcze się do końca nie zmienił. Duch Święty nie przychodzi i automatycznie naszego charakteru nie zmienia. Duch Święty pragnie współpracować z nami, abyśmy to my przy pomocy Jego łaski zmieniali nasz charakter, zmieniali nasze myślenie, zmieniali nasze życie, zmieniali nasze decyzje, żebyśmy podejmowali zawsze właściwe decyzje, żebyśmy zawsze pytali się u Pana, co się Jemu podoba i czego On pragnie. I inne momenty, nawet jeszcze przed samym zesłaniem Ducha Świętego, jeśli pamiętacie, przyszedł moment, pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie Piotr wyszedł i powiedział: bracia, jest między nami, zostało jedno wolne miejsce. Przecież według słowa powinno nas być ilu? 12. Powinno nas być to miejsce, które zostało pustym po Judaszu, powinien zająć ktoś inny, tak mówi słowo. Zgadza się?
Zgadza się. Tak mówi słowo.
No to teraz pomódlmy się, postawmy, wybierzmy z tych, których znamy, wybierzmy męża takiego, który na pewno się Panu spodoba, postawmy ich i postawili dwóch. I rzućmy losy i los padł na Macieja. Sytuacji, zobaczyłem przedziwną rzecz. Kiedy patrzymy na tę sytuację po prostu tak, to wydaje nam się, no co, w sumie to prawidłowo postąpili. Rzucili losy, pomodlili się, przedstawili Panu, los padł na Macieja. Ale wiecie, to jest ostatni raz, kiedy w Biblii wspomniane są losy. Urim i Tumim. Ostatni raz. Tak naprawdę, kiedy przychodzi Duch, nie ma już miejsca na losy, na rzucanie losu. Nie ma już miejsca, żebyśmy my wybierali i mówili: o Panie, tych dwóch, my uważamy, że to są najlepsi spośród nas i na pewno któregoś z nich Ty wybierzesz.
Piotr zapomniał o tym, co było, kiedy Bóg wybierał króla dla Izraela. Kiedy przyszedł Samuel, zobaczył najstarszego syna Jessego i powiedział: o! Ten na pewno jest tym, którego wybrał Bóg. Bóg go uczył po kolei na każdym synu, kiedy widział każdego syna. I okazało się, że ostatniego wybrał Bóg.
A tutaj Piotr zapomniał zupełnie o tym, jak, że myśli Boże zupełnie są inne niż myśli ludzkie. Piotr zapomniał. I przedziwna rzecz, życie Pawła, niesamowita historia. Przecież Paweł nie chodził za Jezusem razem z uczniami. Jak został wybrany? Sam o sobie mówi: Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, wybrany apostoł. I wiecie, w tym momencie ja widzę, że charakter Piotra przeszkodził Bogu spełnić to, czego Bóg pragnął. Bóg wcale nie pragnął, aby Maciej zapełnił puste miejsce. Wiecie, dlaczego tak mówię? Dlatego, że więcej niż tylko w tym jednym miejscu, gdzie rzucają losy, wybierają Macieja, dwa razy jest wspomniane jego imię. Że wybrali między innymi Macieja i postawili jako jednego z dwóch i los padł na Macieja. To są dwa momenty, kiedy jego imię jest wspomniane w Nowym Testamencie.
Natomiast inny, Szaweł, a później Paweł, ja nawet dokładnie nie wiem, ile razy tam jest
wspomniane, ale patrzę na całe jego życie i widzę, jak musiał całe życie udowadniać, że jest wybranym przez Boga apostołem. Co wyszło? Miało być ich 12, jak 12 pokoleń, a wyszło, że ich ilu? 13. Wyszło ich 13. Dlaczego? Bóg po prostu Piotrowi zagrał na nosie. I Bóg powiedział: o Piotruś, według ciała wiele rzeczy jeszcze robisz. Nie według ducha. Gdybyś wszystko robił według ducha, rozumiałbyś zamysł Boży, który jest w sercu Boga. Ale Piotr się pośpieszył. Ja wierzę, że wielu z nas ma problemy.
Ma problemy jak Piotr ze swoim charakterem. Ma problemy jak Piotr, że czasem coś zrobimy, a później pytamy się: Panie, czy Ty tego chciałeś, czy Ty tego nie chciałeś? Że czasem podejmiemy jakąś decyzję, coś już zrobimy, a później patrzymy, że się rozsypało. I mówimy, ale Panie, przecież dobre dzieło robiliśmy. Przecież dobre rzeczy robiliśmy.
Ale czy Bóg rzeczywiście tego chciał?
Patrząc na życie Piotra, patrząc na życie Judasza i patrząc na życie Pawła, ja rozumiem, że Bóg chce, abym pracował nad swoim charakterem, abym stał się do Niego podobnym. I ja wierzę, że każdego z nas Bóg chce wziąć i chce użyć, żebyśmy my, pracując nad swoim charakterem, pomogli innym znaleźć właściwą drogę, żeby spotkać się z Panem. Wierzę, że są tutaj pośród nas ludzie, którzy jeszcze nie oddali do końca swojego życia Jezusowi. I chciałbym razem z wami modlić się o to, aby rzeczywiście Bóg bardzo mocno dotknął waszego serca. Abyście mogli podjąć tę decyzję, jedną, ważną, na całe życie. Ważny, kiedy rozmyślałem nad tym słowem, co tak naprawdę jest ważne dla chrześcijanina, zrozumiałem, że słowo polskie ważny, czy ważne, ma w sobie trzon waga. Waga to jest co? To jest jakiś ciężar. Coś, co jest ważne, ma jakąś wagę, ma jakiś ciężar. I ja rozumiem, że tak naprawdę, kiedy Jezus mówił o brzemionach, kiedy mówił, że nikt nie może być Jego uczniem, jeśli nie zaprze się siebie i nie weźmie swojego krzyża, to ja wierzę, że mój krzyż to nie jest moja żona, to nie są moje dzieci, to nie są jakieś tam trudne sytuacje w moim życiu. Ja wierzę głęboko, że mój krzyż to jest moja walka z moim starym, zniszczonym przez grzech charakterem. Bo Bóg chce, żeby mój charakter był podobny do Jego charakteru. A Jego charakter to jest miłość, radość, cierpliwość. Bóg jest dawcą. My nie zawsze jesteśmy dawcami. Czasem bardziej chcemy przyjmować. I przedziwnie, bardziej się cieszymy, kiedy nam dają, nieżeli wtedy, kiedy możemy dać. A Bóg mówi, wasze myśli nie są moimi myślami i wasze drogi nie są moimi drogami. Więcej szczęścia jest, kiedy dajesz, a nie kiedy bierzesz. A my wciąż, o Panie, potrzebuję tego, o Panie, potrzebuję tego, o Panie, potrzeba mi to, o Panie, chciałbym, żebyś pomógł mi w tej sytuacji, o Panie, chcę, żebyś... Tyle mamy czasem próśb, że nasze chrześcijaństwo czasem naprawdę bardziej jest podobne do legend i bajek o dżinie z lampy, niż do życia uczniów Chrystusa. Bo jak patrzę na życie wszystkich uczniów Chrystusa, to na początku praktycznie 90% uczniów zginęło śmiercią męczeńską. Wow, a gdzie obietnice? Bóg dał nam wszystko dla życia i dla pobożności. Mamy wszystko. I Paweł mówi, módlcie się, żebyście mogli, co? Módlcie się za władzę, żebyście mogli żyć, wieść życie, ja już nie pamiętam po polsku, to jest żyźń cichu i bezmiecieżny. Czyli spokojne życie i pobożne. My dzisiaj chcemy spokojnego życia i pobożnego. Ale nie do końca chcemy, żeby działo się z nami to, co działo się z apostołami. Myślimy sobie, to potrzeba było na samym początku, żeby Ewangelia się rozprzestrzeniła, żeby dotarła do nas. A czy wszędzie już Ewangelia dotarła? Czy wszędzie już Ewangelia dotarła? Jeszcze nie wszędzie. A my tak nie chcemy, żeby nas bili pałkami, żeby w nas rzucali kamieniami. Nam czasem tak trudno jest, nawet wchodząc do autobusu, pomyśleć o tym, a czy można by powiedzieć tym ludziom, którzy już nie mają wyjścia, nie mogą uciec, bo drzwi się zamknęły, nie mogą ci powiedzieć, że nie mają czasu, tylko chcą, nie chcą, muszą cię słuchać, żeby im powiedzieć, kochani, przybliżyło się do was Królestwo Niebieskie. Macie dwie drogi, macie dwie możliwości. Chcę razem z wami modlić się o to, aby Bóg rzeczywiście dotknął bardzo głęboko naszych myśli, naszego rozumu, aby go przemienił, żebyśmy nie oczekiwali, że Bóg będzie zmieniał nasz charakter, ale żebyśmy wzięli w garść swój charakter i posługując się łaską od Boga, abyśmy go zmieniali. Chcemy o to się modlić? Wstańmy. Panie Jezu, chcę Ci dziękować za ten dzień. Chcę Ci dziękować za to, że rzeczywiście mogę tutaj być i mogę świadczyć o tym, jak wielkich cudów dokonujesz w moim życiu. Jak bardzo mnie kochasz, o Panie. Chcę dzielić się tą miłością, o Panie, i tą radością ze wszystkimi braćmi. Dziękuję Ci, o Panie, za wszystko, czego dokonałeś. W imię Jezusa Chrystusa proszę Cię, Ojcze, dotknij serca każdego z moich braci i sióstr. Niech napełni się ich serce pokojem, niech napełni się ich serce radością, niech napełni się ich serce gorliwością, niech napełni się ich serce nowym ogniem. W imię Jezusa Chrystusa, Duchu Święty, o przyjdź i napełnij to miejsce, napełnij serce każdego z nas, abyśmy płonęli dla Ciebie. Ty sam, Panie, powiedziałeś, że przyszedłeś, aby ogień rzucić na ziemię i tak pragniesz, aby on już płonął. Prosimy Cię, o Panie, w imię Jezusa Chrystusa, niech zapłonie w nas płomień, niech zapłonie, niech nie daje nam spokoju, niech nie pozwoli nam siedzieć na miejscu, niech nie pozwoli nam spokojnie przechodzić obok tych, którzy idą na zatracenie. W imię Jezusa Chrystusa niech wzbudzi się w nas, niech obudzi się w nas miłość do tych, którzy idą i giną. W imię Jezusa Chrystusa, Ojcze, prosimy Cię, niech Twoja łaska dotyka naszych serc. Teraz chcę prosić Cię, o Panie, abyś dotknął serc tych, którzy jeszcze nie oddali Ci swojego życia. Chcę Cię prosić, abyś mocno, głęboko, o Panie, swoją miłością dał im doświadczyć tego, jak wielkim i wspaniałym jesteś Bogiem. Niech Twoja łaska przenika ich serce, ich rozum. I w imię Jezusa Chrystusa niech przyjdzie pomoc od Ciebie. Wznoszę oczy moje ku górom. Skąd przyjdzie dla mnie pomoc? Pomoc moja od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Chwała niech będzie Tobie, Królu nasz i Panie. Błogosławimy Twoje święte imię. Amen. Chciałbym się zapytać, czy są jeszcze tacy ludzie, którzy nie oddali swojego życia Jezusowi do końca? Są tacy ludzie, którzy nie powierzyli Jezusowi swojego życia, którzy jeszcze nie zaprosili Go do swojego życia jako osobistego Pana i Zbawiciela. Dzisiaj jest czas, dzisiaj jest miejsce, żeby to zrobić. Nie ma się czego obawiać. Życie z Jezusem nie jest życiem pełnym wyrzeczeń. Życie z Jezusem nie jest życiem usłanym jakimiś po prostu strasznymi przeżyciami. Życie z Jezusem jest życiem, które nabiera sensu, w którym wszystko nabiera sensu, w którym nieważne, czy radosne chwile przychodzą, czy coś dobrego się wydarzyło, czy coś złego, Ty wiesz, że jesteś z Panem i Ty wiesz, że On jest z Tobą. Dlatego chcę Cię zaprosić, bracie albo siostro, jeśli jeszcze nie oddałeś swojego serca Panu Jezusowi, jeśli jeszcze nie zostawiłeś swoich grzechów, chcę Cię zaprosić, abyś wyszedł tutaj na środek i pojednał się z Nim, i upamiętał się, i zaczął nowe życie z Nim. Czy są tacy ludzie? Czy są tacy, którzy chcą, żeby ich życie się zmieniło? Jeśli chcesz, żeby Twoje życie zupełnie się zmieniło, żeby Bóg pomógł Ci rzeczywiście pracować z Twoim charakterem, żeby Bóg pomógł Ci rzeczywiście zrozumieć, czego On pragnie od Ciebie, abyś żył nie po prostu dla siebie, ale abyś żył dla Niego i abyś mógł zobaczyć wspaniałe królestwo, które On przygotował dla wszystkich, którzy Go kochają. Jeśli pragniesz, żeby Jezus zmienił Twoje życie, nie bój się, po prostu wyjdź i będziemy się modlić razem z Tobą i będziemy modlić się o Ciebie, aby Pan głęboko dotknął Twojego życia i przemienił je zupełnie. Alleluja. Alleluja. Alleluja.